Węch to jeden z naszych najbardziej niedocenianych zmysłów. O tym, dlaczego tak się stało, co mówią najnowsze badania i co tak naprawdę potrafi nasz nos, porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu Joanna Pachałka, to jest podcast Babka Natura o skomplikowanej relacji ludzi i przyrody. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Annę Budyńską i Katarzynę Białołusz, autorki książki Ach Zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Zapraszam. Dziewczyny, chciałabym pogadać dzisiaj z Wami o zapachach i o węchu. No i właśnie pogadać. To jest ten problem, bo okazuje się, że o zapachach nie tak łatwo jest mówić. Nie mamy określeń, nie mamy może takich zasobów, nie mamy takiego doświadczenia, żeby o zapachach rozmawiać. Dlaczego tak jest? Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
Faktycznie zapach to jest taki wymiar rzeczywistości, który wymyka się takiemu łatwemu zwerbalizowaniu. Sądzę, że wiąże się to przede wszystkim z tym, że są one niewidoczne i tak niezwykle ulotne. I w momencie, w którym staramy się o zapachach mówić, widać, że zapożyczamy słownictwo z innego rewiru zmysłowego, mianowicie z muzyki. Mówimy o zapachowych nutach, mówimy o kompozycjach, mówimy o akordach, gdy mówi się o perfumach i całej sztuce zapachowej. Natomiast w czasie naszych podróży i spotkań z wieloma ekspertami, za każdym razem każdy z nich zachęcał nas do tego, żeby właśnie przestać myśleć o tym, czy mamy to słownictwo, czy jest ono odpowiednie, czy ono jest wystarczająco eksperckie, tylko dzielić się naszymi zapachowymi wrażeniami, używając do tego jak najbardziej codziennego słownictwa, takich skojarzeń, które przychodzą nam od razu do głowy, czegoś, co nam zapach przypomina, czegoś, do jakich wspomnień nas odsyła, a więc żebyśmy po prostu puścili wodze naszej fantazji i zmysłowej, i językowej i po prostu starali się wyrażać to, co zapachy w nas wywołują.
To ja jeszcze dorzucę, że zanim przejdziemy do tego doboru słów, to musimy w ogóle sobie uświadomić, że te zapachy są wokół nas i musimy przypomnieć sobie o tym, że mamy nosy. I to jest pierwszy krok tak naprawdę do cieszenia się czy poznawania zmysłowego, między innymi natury, ponieważ o tym, że mamy nos, tak naprawdę większość z nas w ogóle nie pamięta i o tym, że te zapachy są wokół nas i one się zmieniają w zależności od pory roku chociażby, niewiele osób zdaje sobie sprawę i to najczęściej jest całe wspaniałe uniwersum do odkrycia dopiero.
No właśnie, to jest ciekawe, że przecież węch jest jednym z najstarszych zmysłów. A teraz w XXI wieku, w tych współczesnych czasach, mam takie wrażenie, że jest jednym z najmniej używanych zmysłów. Czy wy też tak to odczuwacie po tych waszych podróżach, po rozmowach z różnymi ludźmi? Bo wzroku używamy, słuchu używamy, dotykamy różnych rzeczy, a węch jest trudny, taki troszkę spychany na margines.
Tak, wciąż jest on z pewnością najmniej docenianym i tak świadomie odbieranym z naszych zaledwie 5 zmysłów. Natomiast w tej chwili, jeżeli spojrzeć historycznie, to węch przeżywa gigantyczny renesans. Dopiero w ostatnich 10 lat, i tutaj liczymy taką cezurą, jest rok 1991, odkryto, jak w ogóle działa nasz nos. Więc o wszystkich innych zmysłach pewnie uczyliśmy się w szkole, jak to tam pręciki, czopki w oku, młoteczek w uchu i tak dalej, kubki smakowe. A nie bez przyczyny, ono się jeszcze tak niedawno uczyliśmy się niewiele, bo po prostu była to wciąż tajemnica. Te przełomowe badania, które były możliwe dzięki postępowi w nauce, pokazały, jak finezyjny i skomplikowany jest to mechanizm. Obaliły mit, że ludzki nos odbiera tylko 10 000 zapachów, to tak naprawdę są setki milionów. I spowodowały taki, możemy powiedzieć, zwrot ku odkrywaniu naszego potencjału węchowego i tego świata zapachów wokół nas. Natomiast patrząc historycznie, no to zapach był takim zmysłem bardzo sensualnym, no a więc często w wielu epokach nie cieszył się żadnym poważaniem, ponieważ zrównywał nas ze zwierzętami. A wiadomo, że wtedy ten prymat człowieka, no, był takim obowiązującym wyobrażeniem o tym, jak działa świat i natura właśnie, że jesteśmy koroną stworzenia. Więc wszystko, co nas zbliżało do zwierząt, było w sumie mniej interesujące i pomijane.
Freudowi też zawdzięczamy to, że ten zmysł węchu był niepoważany, to znaczy to był ten najmniej prestiżowy, bo to mówił też Freud, tak? Że to jest coś, co sprawia, że jesteśmy zwierzętami. I faktycznie jest to zmysł, który łączy nas z emocjami, który łączy nas ze wspomnieniami i nie jest to zmysł, przynajmniej na początku, którym występuje proces intelektualny.
Co takiego przełomowego się stało w tych latach 90? Co te badania powiedziały takiego o węchu, że my dzisiaj już wiemy, że to jest dużo bardziej złożony, ale też dający więcej możliwości zmysłu niż wydawało nam się wcześniej?
W 1991 roku dwoje naukowców, Richard Axel i Linda Back, odkryli to, i tutaj mówimy w ogromnym uproszczeniu, jak nasz nos jest w stanie poznać, co wącha i jak to się dzieje, że odróżniamy również tak niewiarygodnie subtelne różnice zapachowe, jak na przykład między różą herbacianą a różą damascyńską. Zapach to nie jest coś abstrakcyjnego. Nasz zmysł węchu to jest tak zwany zmysł chemiczny, czyli ta cząsteczka, która ulatnia się z jakiejś na przykład rośliny, cząsteczka zapachowa właśnie, ona musi być lekka, lotna i to nazywamy zapachem, czyli te cząsteczki różnych substancji, które są w stanie dzięki powietrzu dojść do naszego nosa, dokładnie do naszej nasady nosa. I tych dwoje naukowców odkryło, co tam się dzieje. A więc tam jest system receptorów węchowych, który jest ogromny w swoim zróżnicowaniu. Mamy około 340, mówi się do 400 rodzajów różnych receptorów. Każdy z receptorów jest w stanie rozróżnić pewien element związku chemicznego. Ale związek chemiczny jest rozróżniany, jest zwykle złożony, jest rozróżniany przez więcej niż z jeden receptorów, a więc jak gdyby zapach, który odbieramy, jakby dokował się w różnych receptorach i tak jakbyśmy zapalali różnego rodzaju lampki na takiej wielkiej LED-owej tablicy. Wtedy jest to przesyłane do dalszych części naszego mózgu i poprzez to, że właśnie działa to na zasadzie nie zero-jedynkowej, nie tak, że jeden receptor odbiera jakiś jeden pełen zapach, to nasze receptory są w stanie wyróżnić te mikroniuanse.
Ja też sobie myślę, że skoro wiemy o węchu tak naprawdę od 30 lat, to pewnie jeszcze trochę czasu minie, zanim naprawdę zaczniemy rozumieć ten zmysł i porzucimy takie nawet pewne kalki, myślenie w języku. No cały czas mówicie o tym, że trochę się już to zmienia, że my coraz więcej wiemy, ale cały czas jest takie przekonanie, że człowiek to nic nie czuje. O, pies to czuje dużo, a człowiek nie czuje niczego. Węch to najlepiej używać perfum, najlepiej jest właściwie wszystko tuszować. To jest bardzo ciekawe, że my kulturowo mocno jeszcze w tym siedzimy.
Tak, i co ciekawe i ważne, węch jest zmysłem, który można ćwiczyć i wyćwiczyć. I my często z Kasią dostajemy pytanie, czy nasze nosy są jakieś wybitne, czy my czujemy więcej, czy my rozpoznajemy więcej. I mamy już przegadaną i uzgodnioną tę odpowiedź, że nasze nosy nie są wyjątkowe, tak? Tylko to, co nas pewnie odróżnia od większości, to jest to, że my na te zapachy zwracamy uwagę i zastanawiamy się nad nimi, zastanawiamy się, jak one działają na nas, skąd one się biorą, mamy większą świadomość. Ale nos można ćwiczyć, także nigdy nie jest za późno, żeby cieszyć się zapachami.
I tu wraz z wzrastającą wiedzą o tym, jaki potencjał ma nasz nos i co potrafią zapachy, to pytanie o to, czy warto maskować wszystko, jest niezwykle zasadne. Dlatego, że te badania, które teraz się pojawiają, dotyczą również tego, jak my jesteśmy w stanie oceniać rzeczywistość poprzez odbiór bodźców zapachowych. Już jest to udowodnione. To była seria przeróżnych badań. Takie najbardziej charakterystyczne to było rozpoznawanie kogoś po zapachu t-shirta, który on nosił przez jakiś czas. I okazało się, że i mamy są w stanie rozpoznać dziecko, i partnerzy, partnerki siebie nawzajem, i bliźnięta jesteśmy w stanie jednojajowe, czyli osoby o podobnym kodzie genetycznym, rozpoznawać po tym właśnie zapachu przenoszonym chociażby na ubraniu. I tutaj naukowcy stwierdzili, że każdy z nas ma zapach, który jest czymś w rodzaju takich unikalnych linii papilarnych. Jest on tak wyjątkowy, że odbieramy siebie nawzajem i właśnie przez to, że jest on między innymi genetycznie uwarunkowany, to jesteśmy w stanie niby dzięki intuicji, ale może właśnie też dzięki zapachowi, czuć, że do kogoś świetnie pasujemy, że czujemy jakąś wybitną bliskość z kimś. I tutaj też można iść o krok dalej, pytać się, co wpływa na to, że mamy zapach milszy lub mniej miły dla otoczenia. Takie naturalne zapachy to też są sygnały. Sygnały tego, że na przykład się stresujemy, wtedy nasz zapach się zmienia. Sygnały, że mamy inną dietę, że mamy inny styl życia. A więc to wszystko jest forma komunikacji i dobrze jest zarządzać nią w świadomy sposób. Jeżeli ją maskujemy, to dlaczego? Jeżeli pozwalamy sobie na bycie naturalnym, to w jakim wymiarze to jest potrzebne, dobre i wspierające?
Tutaj mi przychodzi do głowy Florian Kaps z waszej książki, z wiedeńskiego Supersense, którego cytat sobie w ogóle zaznaczyłam do tej rozmowy i chciałabym go teraz przytoczyć, bo bardzo pasuje mi do tego, co mówisz, Kasiu, a cytat brzmi tak. Zaufajcie swoim zmysłom, pozwólcie, by was prowadziły nawet w najbanalniejszych momentach. Gdy dostajecie jedzenie, powąchajcie je i wtedy poczujecie, czy dano wam pomidora, który dojrzewał naturalnie, czy twór wyhodowany na sztucznym podłożu w szklarni. I on też wcześniej mówił, że mamy nosy, ale nie jesteśmy świadomi ich potencjału. Oddaliliśmy się od naturalnych woni, daliśmy się przytłoczyć sztucznymi kompozycjami. I trochę to jest o tym, prawda, że my tak bardzo w ogóle boimy się tych naturalnych zapachów, że odcinamy się trochę od tego, co sami czujemy i odcinamy się od wielu bodźców, które nas otaczają, tak jak mówisz, relacji z ludźmi w jakimś sensie, ale też od wyczuwania pewnych niuansów, które mogą wzbogacać nasze życie tak naprawdę.
Mówiłaś o przykrywaniu wszystkiego zapachami i to jest prawda, to znaczy my zaczynamy od przykrywania siebie zapachami, wszystkie nasze kosmetyki albo większość, których używamy, mają swoje zapachy, są perfumowane, więc używamy mydła, które ma swój zapach, balsamu do ciała, kremu i tak dalej. Jakby liczba właśnie tych warstw zapachowych, które nakładamy na siebie, jest naprawdę bardzo duża. Potem możemy przejść do przestrzeni czy pomieszczeń, które są perfumowane. To są piekarnie, to są sklepy, to są kawiarnie, to są poczekalnie. Oczywiście jakość tych zapachów jest różna, niektóre są super ciekawe i specjalnie skomponowane na przykład dla danej marki, inne bywają upiorne niestety, nie da się oddychać czasami w takich pomieszczeniach. Ja czytałam o jakichś absurdalnych pomysłach na przykład perfumowania parkingów podziemnych, ponieważ tam brzydko pachnie, bo jest wilgoć i spaliny. I perfumowanie tej przestrzeni było odpowiedzią na radzenie sobie z brzydkim zapachem tej przestrzeni, brzydkim i pewnie szkodliwym. Więc to są już takie pomysły naprawdę chybione, delikatnie mówiąc, ale ta pokusa, żeby właśnie wszystko przykryć ładniejszym zapachem, jest bardzo duża, zamiast czasami rozwiązywać tak naprawdę problem tego miejsca czy tej przestrzeni.
No tak, i zastanowić się, skąd ten brzydki zapach, brzydki, niemiły dla nas, pochodzi. Tak samo jeśli chodzi o nasze ciało chociażby, prawda? Zapach potu też zmienia się w zależności od tego, tak jak Kasia mówiła, co jemy, czy się stresujemy, czy się nie stresujemy. I warto też pewnie znać swój organizm i wiedzieć, kiedy ten zapach się zmienia, bo to pewnie dużo mogłoby nam powiedzieć o nas samych.
Tak, tutaj dla zaintrygowania przytoczę badanie, że taki zapach potu po sporcie zdrowej osoby jest bardzo atrakcyjny dla płci przeciwnej. A więc widać, że to naprawdę nie są takie proste, zero-jedynkowe wybory czasem. Czasem podkopujemy swoją pozycję zbytnio się perfumując. I też chciałam dodać do tego, co Ania, zastrzegając od razu, że my nie jesteśmy w żadnym wypadku przeciwniczkami perfum, czy zapachów do mieszkań, bo to jest forma sztuki, forma też upiększania naszej rzeczywistości. Tylko to, do czego doszłyśmy podczas naszych zapachowych podróży, to jest to, że właśnie bardzo, bardzo warto z tego wszystkiego korzystać świadomie, wiedzieć po co, dlaczego i w jakiej ilości. Dlatego, że te sztuczne zapachy, to mimo tego, że my tego tak świadomie nie odbieramy, ale to jest trochę tak jak dla naszych uszu heavy metal. One są zintensyfikowane, one powodują bombardowanie naszego organizmu bardzo silnymi bodźcami, nieświadomie często odbieranymi, co powoduje często zmęczenie, które potem nie wiemy skąd się bierze, a ono właśnie może się brać z takiej deodoryzowanej, zaromatyzowanej przestrzeni. Więc po prostu taka scentfulness, świadomość tego, jakimi zapachami się otaczamy, po co, może nam pomóc na co dzień poczuć się lepiej. Też te takie mocne bodźce powodują, że tracimy możliwość takiego cieszenia się subtelnościami, subtelniejszymi zapachami, które są w naturze i doceniania ich piękna. To jest trochę tak jak śpiew ptaków i właśnie gigantyczny koncert. I możemy mieć ochotę oczywiście na jedno i drugie, ale fajnie jest mieć dostęp do całego tego spektrum możliwości.
Jak to jest wszystko ze sobą powiązane i jak to operuje na niuansach, prawda? My się musimy do tych niuansów bardzo dostroić. To się wydaje takie trudne w tym przebodźcowanym świecie, że my wszędzie pędzimy, wszystko nas dookoła otacza, a tutaj rozmawiamy o tym, że tak naprawdę trzeba cały czas praktykować jakiś rodzaj uważności, prawda? No zapachy to jest takie zejście do takich bardzo spokojnych tonów, żeby to wszystko wyczuć. Takie mam wrażenie.
Tak, z jednej strony może to sprawiać takie wrażenie, a z drugiej strony to jest szalenie demokratyczny i dostępny zmysł. Nie dość, że każdy ma nos, nie dość, że każdy może go wyćwiczyć, to nie, i ćwiczenie nie wymaga jakichś niesamowitych nakładów, tylko możemy ćwiczyć chociażby na przyprawach, które mamy w domu, uczyć się rozróżniać z zamkniętymi oczyma, wyczuwać coraz większe niuanse. To też ta przyjemność zapachowa, to jak nasz mózg odbiera te bodźce, to jest naprawdę natychmiastowy zwrot tej inwestycji, bo zapachy tak działają na nas kojąco, zapachy na przykład lasu, do którego pójdziemy na spacer i jak się trochę wąchamy w to wszystko. Nawet w takich drzewach rosnących przy miejskich uliczkach. Wszystko to naprawdę uspokaja nas i koi.
Właśnie las. Byłyście w Puszczy Białowieskiej, wąchałyście Puszczę Białowieską. Napisałyście, że w puszczy czuć zwierzę bagnem i rozkładem. Bardzo ciekawe. Powiedzcie, jakie były wasze wrażenia z puszczy? Kiedy weszłyście już do puszczy bardzo tak świadome zapachowo, wiedziałyście, że też będziecie szukać tych zapachów puszczy. Co was zdziwiło? Właśnie ten zapach rozkładu, ten zapach zgnilizny, różnorodności, czy coś innego?
Wyprawa do Puszczy Białowieskiej była naszą pierwszą wyprawą zapachową i naszą przewodniczką była Katarzyna Simonienko, która jest przewodniczką po Puszczy Białowieskiej, ale też jest certyfikowaną coachką. Nie wiem, czy dobrze używam tego terminu, ale od kąpieli leśnych Shirin Yoku. I dla mnie, ponieważ to była pierwsza wycieczka czy wyprawa zapachowa, to Katarzyna była tutaj bardzo przydatną przewodniczką, dlatego że my ją poprosiłyśmy, żeby ona oprowadziła nas po Puszczy Białowieskiej, ale właśnie żeby to oprowadzanie było zrobione pod kątem zapachowym i ona wiele rzeczy nam wskazała na początku i to było świetne, bo faktycznie Katarzyna, jak zaczynałyśmy ten spacer, mówiła, że to pachnie tak, popatrzcie, ale potem już w trakcie tego spaceru, kiedy już mamy tę koncentrację, kiedy już mamy ten fokus, te zapachy nagle zaczynamy rozpoznawać sami, bo nagle zawiał wietrzyk z prawej albo z lewej strony i coś dziwnego do nas doleciało. A jeżeli chodzi o zapachy Puszczy Białowieskiej, to faktycznie ten rozkład, ta zgnilizna i ta wilgoć, ponieważ tam wszystko leży, gnije, rozkłada się, to jest dominujący zapach, ale też można poczuć zapach cukierkowy, na przykład słodko-anyszkowy, i to jest zapach małego żółtego grzybka, który rośnie na zwalonych drzewach, i to jest niszczyca anyszkowa. To może być na przykład czosnek niedźwiedzi. To może być zapach rozkładu, ale nie musi on pochodzić z rozkładającego się zwierza, ale to może być grzyb. To może być ten grzyb, który właśnie pachnie padliną i ma kształt faliczny, w związku z tym nie można go przegapić. To jest grzyb, który pokazuje i swoim kształtem, i zapachem tutaj jestem. Więc Puszcza Białowieska jest fascynująca do odkrywania bardzo różnych zapachów i kształtów.
Ja tutaj tylko dodam, że ogromną część tych zapachów możemy poczuć, nie wybierając się aż tak daleko jak do Puszczy Białowieskiej, znaczy oczywiście zależy, gdzie się mieszka, ale patrząc na całą Polskę, dla niektórych to może być daleka wyprawa, dlatego że każdy las oferuje nam naprawdę ogromne bogactwo aromatów. I tutaj z doktorą Igą Samul, która była redaktorką naukową naszej książki, były organizowane takie spacery generalnie dotyczące roślin dookoła Warszawy, w tych wydawałoby się podmiejskich, takich może mniej fascynujących laskach, które były równie wspaniałe i bogate. My rozmawialiśmy wtedy o różnych roślinach, ale większość z nich ma unikatowe zupełnie zapachy, fascynujące, jak się zaczyna w nie wąchiwać. A poza tym drzewa, które roztaczają te też bardzo, bardzo dla nas zdrowe zapachy w postaci olejków eterycznych, to jest naprawdę zawsze warta tego wycieczka, wybrać się do jakiegokolwiek lasu, również gospodarskiego, również podmiejskiego, i po prostu poszukiwać tych zapachów.
Właśnie, i zapachy w mieście. Wy też o tym pisałyście, że kiedy chodzimy po mieście, to paradoksalnie możemy jeszcze bardziej poczuć tę naturę w mieście, kiedy się na niej skupiamy i nagle dostrzegamy, że ona też pachnie, ona też jest warta uwagi, mimo tych właśnie wielu różnych przytłaczających zapachów miasta. To jest ciekawe, że też możemy sobie robić takie wycieczki, w których nastawiamy się stricte na odkrywanie takich małych, drobnych przestrzeni wokół tak naprawdę naszych mieszkań, naszych domów, tam gdzie mieszkamy. Zapach można sprowadzić w różne rejony.
Oczywiście, ale tutaj jeden z naszych rozmówców, Aleksander Lauber z Wiednia, pokazał nam, jak te właśnie miejskie wyspy natury, na przykład niewielki park, mogą generować wspaniałe zapachy, które nie są tylko odbierane tak kuluarowo, że pójdziemy na spacer i tego indywidualnie doświadczymy, ale cała wentylacja, Burgtheater w Wiedniu, była w ten sposób zaaranżowana, żeby te wywiewy, które również zaciągały czyste powietrze do teatru, były usytuowane niedaleko parku, i w związku z tym, żeby publiczność czuła ten taki powiew natury. I to, proszę Państwa, było wieki temu. A więc widać, że ta świadomość, którą my teraz mamy, że natura, że wentylacja, że powinniśmy z tego czerpać, ona się już rodziła naprawdę nie od dziś. I może warto byłoby też powrócić do takiego myślenia zrównoważonego o tych miejskich przestrzeniach i miejskiej wentylacji.
Ja w ogóle sobie teraz pomyślałam o tym, zaczęłyśmy rozmowę od tego, że trudno nam mówić o zapachach, ale mam takie wrażenie, że w naturze jest łatwiej, w przyrodzie jest łatwiej. Kiedy idziemy po lesie i czujemy różne zapachy, spontanicznie o nich opowiadamy. To jest wtedy takie wychodzące z nas emocji. Niejednokrotnie pewnie każdy tego doświadczył, że idziemy i nagle coś czujemy i po prostu o tym mówimy, bo nas to jakoś ciekawi. Ale w momencie, kiedy zaczynamy się skupiać właśnie na zapachu, to znaczy degustujemy kawę i ją wąchamy, albo specjalnie idziemy wąchać jakieś inne przestrzenie albo inne produkty, które właśnie są konkretnie po to, żebyśmy mogli ćwiczyć powiedzmy nasz zmysł węchu, wtedy zaczynamy się spinać w jakimś sensie i zaczynamy próbować mówić o tych zapachach w sposób, który jest dla nas trudny, jest dla nas niezrozumiały. Może kluczem jest też to, żebyśmy w ogóle wyszli poza takie typowe warsztaty, typowe sposoby na to, żeby ćwiczyć węch, tak jak nam się kojarzy. Może powinniśmy ćwiczyć go bardziej gdzieś w przestrzeni, jakoś spontanicznie. Nie wiem, jak wy to czujecie po tych właśnie waszych wielu podróżach, wielu spotkaniach i rozmowach.
No doświadczyłyśmy tego na własnej skórze w Hiszpanii z Ernesto Collado, czyli ekspertem zapachowym, którego spotkałyśmy na Costa Brava w Hiszpanii. Ernesto w ramach działalności swojej firmy Brava Nariz organizuje smell walks, czyli takie spacery zapachowe, gdzie zabiera uczestników na wycieczkę z krajem wybrzeża właśnie na Costa Brava przy takiej małej zatoczce Pelosa i pokazując kolejne rosnące tam wydawałoby się identycznie wyschnięte krzaczki, otwiera przed spacerowiczami całe zapachowe uniwersum przeróżnych ziół, ale też kwiatów, pokazywał nam fenkul morski, taką przepiękną roślinkę, którą nawet można jeść i smakuje tak słono-słodko. I z Anią się pokusiłyśmy nawet, żeby zejść z nim do wody i zacząć wspólnie odkrywać zapach morza. A więc to jest jak najbardziej możliwe i fascynujące.
Tak, i nawiązując do tego, co mówiłaś, że bo rozumiem, że mówiłaś o takim usztywnieniu, tak? Że nagle ktoś nam podstawia pod nos jakieś perfumy albo jakiś zapach i pyta się, co to jest, i wtedy zaczynamy panicznie myśleć, co to jest, i bać się, czy dobrze rozpoznamy ten zapach. Więc nasz apel jest taki, jakby kompletnie nie bójmy się nawet udzielić błędnej odpowiedzi, bo nawet błędna odpowiedź może być poprawną odpowiedzią, jeżeli chodzi o zapachy, bo zapachy są bardzo subiektywne i wąchając na przykład zapach morza, czy jeżeli pytamy kogoś o zapach morza, to dla kogoś to może być zapach faktycznie siarki, bromu, czyli tym, czym pachnie woda morska, ale równie dobrze może to być zapach gofra albo ryby, tak? Bo też mamy takie skojarzenia z dzieciństwa. Więc puśćmy wodze fantazji, grzeb w naszych wspomnieniach, skojarzeniach. Zapachy to jest naprawdę zabawa, trening pamięci, trening nosa i to nam przyjdzie z czasem, to rozpoznawanie. Ale na pewno nie warto się wstydzić, nie warto się blokować, tylko się tym bawić po prostu.
No właśnie, zapachy są subiektywne, bo to jest tak, że tak naprawdę mamy kilka zapachów, które rzeczywiście są nieprzyjemne dla ludzi ewolucyjnie, czyli właśnie rozkładające się mięso na przykład, ale tak jak pisałyście, to dużo zapachów jest nieprzyjemnych kulturowo tak naprawdę. To nie jest tak, że jakoś my wybitnie wiele zapachów postrzegamy wspólnie jako ludzkość, jako nieprzyjemne. Ich jest tak naprawdę chyba niedużo, a reszta to już jest kwestia tego, jak się wychowaliśmy, w czym się wychowaliśmy, jakie mamy wspomnienia i skojarzenia.
Tak, to czy postrzegamy zapachy jako ładne czy brzydkie, w dużej mierze jest to uwarunkowane kulturowo. Tutaj takimi sztandarowymi przykładami są na przykład sery, które dla wielu osób mogą mieć bardzo intensywny i trudny zapach, a na przykład we Francji czy w Szwajcarii te zapachy są kojarzone z przysmakami. Drugi przykład to są kiszonki, które w naszej części Europy są bardzo cenione, tak? I chętnie jemy, ale już znowu w takiej Francji to nie będzie przysmak i rarytas. Więc innym jeszcze przykładem, który przychodzi mi do głowy, to są to jest gigantyczny temat, ale to są zapachy męskie i damskie, tak? To znaczy, czy są zapachy męskie i damskie? To znowu jest podział uwarunkowany kulturowo. Na Półwyspie Arabskim mężczyźni bardzo chętnie używają zapachów kwiatowych i różanych. W Europie raczej tak nie jest. To są zazwyczaj zapachy drzewne, skórzane, tytoniowe. Więc to, jakie zapachy lubimy, używamy, faktycznie warunkuje to kultura albo marketing.
Albo nasze indywidualne wspomnienia, dlatego że pamiętajmy, że ta nasza biblioteka zapachowa tworzy się w oparciu o dwie rzeczy. Pierwszą z nich to jest genetyczne uwarunkowanie. Nie każdy z nas jest w stanie wyczuć wszystkie zapachy, które są w stanie wyczuć inni ludzie. To jest trochę tak, jak nie każdy jest w stanie zwinąć język w rulonik. A więc z jednej strony odbieramy, w zależności od naszego wyposażenia genetycznego, trochę inaczej ten zapachowy świat, a z drugiej strony ta biblioteka powstaje w oparciu o nasze indywidualne doświadczenia i skojarzenia z zapachami. Tutaj jest ten słynny efekt Magdalenki Prusta, to znaczy jeżeli coś nam się dobrze skojarzy, na przykład jak on, Magdalenka, dzieciństwo, czasy beztroskiego bycia na wsi, to mamy potem dobre skojarzenia z daną rzeczą, danym zapachem, a jeżeli nawet najprzyjemniejszy zapach będzie nam się kojarzył źle, ja na przykład tak sobie zrobiłam z czerwonym pieprzem, z którym to zjadałam czekoladę codziennie, pisząc bardzo skomplikowane fragmenty mojej pracy magisterskiej. I do dziś czerwony pieprz to nie jest moja ulubiona przyprawa i zapach. A więc właśnie mamy też taki ten komponent po prostu naszych indywidualnych skojarzeń i doświadczeń.
I można tym zarządzać świadomie. Czy wy tak robicie, że z tą świadomością tworzycie pewne momenty i wiążecie je z zapachami? Takie też pomysły powstają, prawda? Można sobie kupić na przykład jakieś tam flakoniki specjalnie na przykład na ślub albo na jakieś inne ważne wydarzenie, żeby nam się kojarzyło. Czy wy tak działacie, czy raczej tu jest większa spontaniczność i jeszcze w taki sposób nie robiłyście tego?
Przyznam, że ja jeszcze nie wykorzystałam tej możliwości. Ale jak rozmawiałyśmy z Anią o zapachowych wspomnieniach, okazało się, że mamy bardzo dużo takich zapachów, które kojarzymy z różnymi momentami w naszym życiu. Ale tak jak pytasz, żeby świadomie zarządzić tym, to nie, wszystko jeszcze przede mną.
Te osoby, które nie chcą zdać się na spontaniczność, mogą sięgnąć po pomysł, który jest w naszej książce. I to jest Smell Memory Kit, którego autorką jest artystka Cecil Tolas. I polega to na tym, że kupujemy w małych ampułkach zapach, którego nie znamy i nie wąchamy przed przełomowym wydarzeniem w naszym życiu. Wtedy, kiedy bierzemy ślub, rodzi nam się dziecko lub odnosimy jakiś spektakularny sukces, wtedy otwieramy tę ampułkę, wąchamy ten zapach i to jest zapach tego wydarzenia w naszym życiu. I ten, jeżeli chcemy wrócić pamięcią do tych chwil, wtedy, kiedy rodziło nam się dziecko na przykład, wtedy wąchamy sobie ten zapach i ponieważ działa to automatycznie, przenosimy się do tamtych emocji, do tamtych wspomnień. Więc to jest takie wspomagane przywoływanie wspomnień czy markowanie ważnych wydarzeń zapachami. Ale oczywiście często to się dzieje bardzo spontanicznie i te zapachy po prostu są, tak? Nie musimy specjalnie kupować ampułek zapachowych, po prostu, nie wiem, teraz mam takie skojarzenie, że na przykład ze świętami Bożego Narodzenia, akurat nie mnie, ale dość często z osobom, z którymi rozmawiam, kojarzy się pasta do mycia podłóg. To znaczy, to jest zapach świąt, ponieważ wtedy wszyscy froterują, czyszczą podłogi, pastują podłogi albo pastowali. I to jest na przykład zapach, który kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. I jest to coś zupełnie nieoczywistego dla mnie, ale to jest doświadczenie wielu osób.
No dobrze, to tak już zmierzając do końca, powiedzcie dziewczyny, jak ćwiczyć te nasze nosy, żeby wyczuwały jak najwięcej tych niuansów, żebyśmy mogli się tym bawić, żebyśmy mogli też budować coraz więcej skojarzeń i w takich niuansach odkrywać świat, bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu powiększyć sobie to pole możliwości i różnych doznań i odkrywania. Jak ćwiczyć nos?
Zadałyśmy to pytanie chyba każdemu z naszych rozmówców, którzy uprawiają róże, zioła albo komponują perfumy. I oni udzielają jednej odpowiedzi, po prostu trzeba wąchać. I nie ma tutaj innej drogi, tylko wąchanie. I myślę, że takie pierwsze ćwiczenie, które możemy zadać chętnym naszym słuchaczom i słuchaczkom, to jest powąchanie morza. I rozpoznanie tam właśnie tego, co czujemy, albo próba nazwania tego, co czujemy, i porównanie z tym, jak pachną morskie perfumy w naszych perfumeriach.
Tak, a ja jeszcze dodam tylko, że my same ćwiczyłyśmy nos na miodach, dlatego że doszłyśmy do wniosku, że zapachy czegoś, co jest równie pod ręką, czyli kuchennych przypraw, i już w sumie dosyć dobrze wcześniej poznałyśmy. I miody mają niewielkie różnice w swoich zapachach. Są to naprawdę już zniuansowane wonie. I z drugiej strony są bardzo dostępne, więc powąchanie miodu akacjowego, spadziowego i rzepakowego i już daje nam taką możliwość zaczęcia wywąchiwania się też w niuanse nieoczywiste.
Tak, a te niuanse to jest też nawiązanie do tego, co tłumaczyła tak pięknie Kasia o tym, jak działa nasz zmysł węchu. I to już jest faktycznie bardziej zaawansowane rozpoznawanie niuansów, ale na przykład eter lipowy, czyli związek, który możemy rozpoznać właśnie w miodzie, ale też jest on w kwiatach lipy i też możemy go wyniuchać w gotowanej marchewce. Więc to już jest wyższy stopień wtajemniczenia, ale świadome i aktywne nosy są w stanie to zrobić.
Pięknie to brzmi, także wszyscy ćwiczmy, trenujmy, poszerzajmy te nasze możliwości. Ja was jeszcze, dziewczyny, na koniec zapytam, jak można was znaleźć, gdzie można się czegoś o was dowiedzieć, gdzie jesteście? Opowiedzcie proszę, w internecie albo nie tylko może.
Przede wszystkim można nas znaleźć w naszej książce, która cały czas jest w sprzedaży. Tytuł to jest Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o naszych zapachowych podróżach i o osobach, które poznałyśmy w trakcie tej drogi, to jest najlepsze i obszerne źródło. Ja poza tym jestem na Instagramie.
Ja też zapraszam na Instagram. Zarówno mój prywatny, gdzie oczywiście piszę nie tylko o zapachach, ale też na blog, który właśnie zaczynamy rozwijać. Blog jest na Instagramie i jest strona internetowa, nazywa się scenterly.com, a na Instagramie jako scenterly.
Dziękuję bardzo, dziewczyny, za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się nim w swoich mediach społecznościowych. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zaobserwuj podcast w Spotify albo w innej aplikacji, w której go słuchasz. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.